innej bajki.
Dobry wieczór, mówi Anna Jaworska. Program realizuje Rafał Polacki. Zapraszam na drugą godzinę programu. Godzina, która przeznaczona jest dla rodziców, opiekunów, dziadków, cioć czy niań. Dzisiaj będziemy rozmawiać o mówieniu nie. O nie z miłości. Oznacza to, że możemy się przeciwstawiać dzieciom, odmawiać, dlatego, że po prostu je wychowujemy i bardzo je kochamy, a poza tym dbamy o siebie jako o rodziców. Jak to wszystko jest możliwe? Kto jest twórcą takiej koncepcji mówienia nie? O tym już za chwilę będę rozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, psycholog Sylwią Śliwocką.
I te wartości, jeżeli jakby postępujemy, wierzymy, czy postępujemy w zgodzie z nimi, to naprawdę mamy szansę na to, żeby zbudować bardzo fajną, mocną relację.
A jakie to wartości?
Pierwsza taka wartość to jest równogodność. Równogodność, czyli poważne traktowanie siebie i drugiego człowieka. Jeżeli mówimy o dzieciach, to chodzi o to, żeby traktować siebie z wzajemnym szacunkiem. Czyli moje potrzeby są tak samo ważne jak twoje potrzeby. I to jest ta równogodność, to jest takie wzajemne uwzględnianie siebie nawzajem. Druga wartość to jest integralność osobista, która ma bardzo duży związek z tym, nie, o którym będziemy dzisiaj mówić. Integralność to jest taka spójność myśli, uczuć z zachowaniem, czyli to jest taka pełnia, no właśnie taka spójność. To jest druga wartość. Trzecia to jest odpowiedzialność osobista, czyli odpowiedzialność za swoje życie, za swoje emocje, za jakość swojego życia. I też ma związek z tą integralnością. To wszystko jest bardzo ze sobą połączone. I czwarta wartość to jest autentyczność, bez której nie ma prawdziwej relacji takiej.
A powiedzmy proszę, jak to właśnie zrobić, żeby, bo skupiam się teraz na tej integralności, czyli spójności, ponieważ odniosłyśmy się przed chwilą do tego, że to jest bardzo blisko związane z mówieniem nie, o czym dzisiaj chcemy w tej audycji z innej bajki porozmawiać. Jak taką spójność zachować? Czy to dotyczy takiej oto na przykład sytuacji, że mamy jakąś napiętą sytuację w domu, sprzeczkę z dzieckiem, bo na przykład prosimy o to, żeby ustawiło buty, a ono nie chce, teraz wymyślam. I ostatecznie idziemy na jakiś kompromis, albo jako rodzice dajemy za wygraną, staramy się mówić spokojnie, ale oddychamy jakoś tak niezbyt głęboko, a dziecko jeszcze na dodatek widzi, że chodzą nam tutaj mięśnie, żuchwy i jakoś tak zaciskamy te zęby. To jest przykład na to, że nie jesteśmy spójni?
Tak. To jest przykład na to, że nie jesteśmy spójni.
Czyli co innego mówimy, a co innego mówi nasze ciało?
Co innego mówimy, co innego nasze ciało mówi. I się zastanawiam od której strony zacząć opowiadać o dnie, dlatego że jakby to nie z miłości, w tym haśle naprawdę mieści się bardzo dużo różnych rzeczy. Ja może trochę inaczej zacznę. Chciałam powiedzieć, że tak naprawdę my rodzice postrzegamy nasze relacje z dziećmi przez pryzmat mówienia tak. Bo myślimy, że im więcej będziemy mówili tak, tym więcej miłości okażemy naszym dzieciom.
Bo okażemy się otwarci.
No właśnie, okażemy się otwarci, dobrzy, właśnie pełni miłości, zrozumienia. A tak naprawdę Jesper Juul mówi o tym, że najwięcej miłości jest tak naprawdę w tym szczerym, autentycznym nie. Ten cytat taki bardzo słynny z Jespera Juula jest taki, że nie jest najczulszym tak wobec samego siebie. Czyli jeżeli byśmy powiedzieli o tej integralności osobistej i o tych mięśniach żuchwy, to się trzęsą na widok tego, co powinno być zrobione według nas, a nie jest, to chodzi o to, żeby mieć taką relację z dzieckiem, żeby móc powiedzieć, co tak naprawdę o tym myślimy. Przy jednoczesnym uwzględnianiu tego, co się dzieje w dziecku. A jeżeli mówimy o tych takich bucikach, czy o plecakach, czy o różnych rzeczach, które nie
albo
są...
Skarpetkach,
albo skarpetkach,
tak
albo różnych rzeczach. No ten temat jest trochę głębszy, tak? Bo jeżeli byśmy wzięli różne te wszystkie cztery wartości, o których opowiedziałam na początku, opowiedziałyśmy, czyli tą równą godność, tą integralność, tą osobistą odpowiedzialność i autentyczność, to gdybyśmy wzięli te cztery wartości naraz w takiej właśnie sytuacji, no to chodzi o to, żeby zobaczyć, co się dzieje po stronie dziecka, bo to, co ja czuję w tym momencie, załóżmy, że jestem w takiej sytuacji, to czuję na przykład złość, bo chciałabym mieć porządek w domu, albo chciałabym, żeby była jakaś współpraca między mną a dzieckiem, bo na przykład czuję się zmęczona, albo mam coś innego do zrobienia, to ja według koncepcji Jula dobrze by było, gdybym to wszystko zakomunikowała. Jednocześnie patrząc na to, co się dzieje w dziecku, bo być może ono w tym momencie ma ochotę na coś zupełnie innego.
Bądź tu rodzicu mądry i wyjdź z tej sytuacji, bo myślę sobie tak, że mądre mówienie, komunikowanie tego, jak oceniamy, widzimy może daną sytuację, to jest jedno, ale potem no, między ludźmi słowa wywołują interakcje i reakcje, albo brak reakcji, która też jest reakcją. Jak tu sobie z tym poradzić, jeżeli, bo tak, jeśli powiemy to zgodnie z zaleceniami Jula, no to dobrze, to odrobimy część pracy domowej, tego zadania, jak ta komunikacja powinna wyglądać. Ale kolejna kwestia to jest dzianie się, czy nasze słowa mają wpływ na rzeczywistość. I co?
To możemy dalej powiedzieć o tym przykładzie. Na tym przykładzie możemy jakby dalej rozwinąć tą koncepcję mówienia nie. I teraz, no bo to jest życie, tak? Mówimy o takiej sytuacji z życia wziętej. Czyli jeżeli właśnie jest taka sytuacja, że ją coś chciała, a dziecko nie chce. I to słyszymy po raz pierwszy właśnie słowo nie ze strony dziecka. Tak? Bo ja na przykład ja bym powiedziała, słuchaj, no chciałabym, żeby ten plecak został, nie wiem, odłożony w innym miejscu, na co słyszę nie. Ja powiem szczerze, że ja bardzo się cieszę, kiedy słyszę od moich dzieci nie. Tak. I chciałam przy okazji powiedzieć, że to naprawdę jest bardzo fajne, jeżeli dzieciaki mówią nie, bo w ten sposób one właśnie mówią o tym, że to jest ich przestrzeń, to jest ich terytorium, to jest ich integralność, tak? Bo my rodzice mamy coś takiego, że i w ogóle ludzie mają coś takiego, że proszę sobie wyobrazić, że to jest tak, że ja mam taką potrzebę, żeby ten plecak został ułożony, odłożony w jakieś inne miejsce w tym momencie. To jest moja potrzeba. W tym momencie. A dziecko może w tym momencie mieć ochotę na coś innego. I teraz dobrze jest to jakby uwzględnić, że dziecko jest jakby w swojej rzeczywistości, w swojej przestrzeni. I coś takiego jak słowo teraz, tak? To właśnie konflikty się biorą tak naprawdę najczęściej z tego, że my jako rodzice mówimy teraz. Teraz natychmiast, tak? Bo ja bym chciała mieć porządek w domu, teraz. A jeżeli słyszę nie ze strony dziecka, to co dalej, tak? To mogę zapytać się, no dobrze, no to w takim razie powiedz mi to kiedy na przykład, tak? Albo widzę, że teraz nie, to czy jesteś w stanie to zrobić, nie wiem, za 5 minut, za 6 minut. I to trochę jest o nas tak naprawdę. Bo Jesper Juul w swoich książkach bardzo fajnie pisze, że to my rodzice jesteśmy odpowiedzialni za jakość relacji z dzieckiem, z dziećmi. I jeżeli my jesteśmy w stanie jakby porozmawiać i uwzględnić to, co się dzieje u dziecka, no to budujemy taki pomost, taką relację, taką naprawdę fajną, no fajną relację, która jest oparta na tym wzajemnym zrozumieniu, na wzajemnym szacunku, a nie na rozkazywaniu, bo tak naprawdę mówienie teraz, natychmiast, nie wiem, zejdź, przyjdź, zrób, nie wiem, rozpakuj zmywarkę.
To jest rodzaj tresury.
To jest rodzaj tresury, to jest przekraczanie granic dziecka, to jest przekraczanie integralności dziecka. I jeżeli ja bym powiedziała, nie wiem, teraz, natychmiast, proszę cię, żebyś, nie wiem, odłożyła ten plecak i bym usłyszała od dziecka nie, na co ja bym powiedziała głośniejszym głosem, ale masz to zrobić natychmiast, tak? Albo teraz. I jeszcze przy tym zrobiłabym groźną minę, to ja w tym momencie niestety, ale no łamię tą integralność. Mhm.
Jak rozumiem, że krok po kroku, nawet jeżeli na początku z naszej rodzicielskiej perspektywy ta konwersacja nie przebiega tak, jakbyśmy tego chcieli, to według tych wskazań właśnie budujemy mostek. On na początku może być chudziutki, a z czasem, jeżeli będziemy konsekwentnie postępować zgodnie z tymi wskazaniami Jula, rozumiem, że on będzie coraz mocniejszy.
Tak. W ogóle filozofia Jespera Jule, ja pamiętam moment, kiedy ja przeczytałam pierwszą książkę, w ogóle pierwsze strony, tak, to było dla mnie naprawdę absolutne wow. I z tego, co wiem, to sporo osób tak ma. Oczywiście niektóre nie mają, albo mają inaczej. Ale że to jest coś takiego, co my naprawdę mamy głęboko w sercach. I to naprawdę, jak się czyta, to naprawdę ma sens. Jakby wdrażanie w życie koncepcji Jula, ona wcale na początku nie jest taka prosta. Bo ona wymaga przede wszystkim kontaktu z samym sobą. Ona wymaga takiego wglądu w samego siebie. Ale tak naprawdę, jeżeli my wykonamy taką robotę, jeżeli my będziemy umieli właśnie jakby rozmawiać z dziećmi tak szczerze, autentycznie, w zgodzie z samymi sobą, to dzieci się też tego uczą, bo my jesteśmy modelami dla naszych dzieci i wtedy ta komunikacja wygląda zupełnie inaczej, co automatycznie przekłada się na jakość relacji.
Dlaczego niektórym trudno przyjąć takie podejście? O tym porozmawiamy w kolejnej części naszej rozmowy po piosence.
Z innej bajki.
Niektórzy rodzice, którzy utrzymują taką nić porozumienia ze swoim dzieckiem i którzy pozwalają swoim dzieciom mówić asertywnie nie, są rzeczywiście traktowani jak z innej bajki. Tutaj nawiążę do tytułu audycji. A w kolejnej części naszej rozmowy z psycholog Sylwią Śliwocką chciałabym rozpocząć od takiego poglądu, zgodnie z którym sprzeciwianie się rodzicom jest wyrazem arogancji i złego wychowania. I jeżeli ktoś z zewnątrz widzi taką komunikację z dzieckiem, które otwarcie mówi nie, no to wtedy robi się kłopot, bo my też jako rodzice jesteśmy oceniani jako ci, którzy po prostu źle wychowują swoje dzieci, nam przyklejają taką łatkę. To jak to jest? Gdzie jest ta granica pomiędzy arogancją i złym wychowaniem, a pozwoleniem dziecku mówić nie?
Wiecie, w ogóle bym zaczęła od tego, że to, że dzieci mówią nie, tak jak już rozmawiałyśmy, powiedziałyśmy w poprzedniej części audycji, to, że mówią nie, to one komunikują, one mówią, że mają swoje zdanie, tak? To nie jest sposobem na wyznaczanie swojego terytorium. I czasami dzieci mówią to łagodnie, a jeżeli to nie zostaje usłyszane przez rodziców, to zaczynają mówić głośniej. A jeżeli i to nie zostaje w jakiś sposób usłyszane, to potem dzieci robią różne inne rzeczy, żeby w końcu rodzice usłyszeli nie.
Sprzeciw.
Tak, żeby rodzice usłyszeli nie. To jest jakby jedna odpowiedź, natomiast też druga strona tego, że dzieci mówią nie, jest taka, że mówiąc nie, one mówią tak swoim potrzebom. I bardzo dobrze jest jakby postarać się usłyszeć, co się kryje za tym nie. Jeżeli byśmy wróciły do tego przykładu nie, plecaka, butów, jeżeli one mówią nie w tym momencie, To znaczy, że one mówią tak czemuś innemu, na przykład, nie wiem, że one chcą odpocząć, albo że one chcą decydować same o sobie, że one to mogą zrobić, ale wtedy, kiedy one podejmą taką decyzję, to jest też no właśnie taka autonomia, takie samostanowienie o sobie. Bardzo dużo rzeczy może się kryć za takim nie. No i cudownie jest to zobaczyć, usłyszeć i wtedy, jeżeli się to usłyszy, zobaczy z tą równą godnością i z tym poszanowaniem tej integralności swojej i dziecka, to może być tak, że po jakimś czasie dzieci naprawdę nie mają takiej potrzeby, takiego mocnego mówienia nie.
Bo nie mają o co walczyć, bo to, co dla nich jest ważne, jest już wcześniej zakomunikowane.
Tak, to ma związek z takim byciem partnerem, z takim partnerstwem. Bo jeżeli dziecko wie, że jest usłyszane, i tak samo rodzic, jeżeli wie, że zostanie usłyszany, bo to idzie w obie strony. To są dwie strony, to jest relacja, to są dwie osoby. Jeżeli rodzic wie, że zostanie usłyszany, no to też nie będzie miał takiej potrzeby, żeby tupać nogą, krzyczeć, czy żeby straszyć, czy żeby się złościć.
Wcześniej powiedziała pani o tym nie w kontekście tego, że jesteśmy bardzo nastawieni jako rodzice na mówienie dzieciom tak i koncentrujemy się na potrzebach dzieci. To jest też, tak myślę, związane z tym, że mamy bardzo dużo informacji w świecie, w internecie, w gazetach, w książkach rozmaitych, czy wreszcie w gabinetach psychologicznych, no żeby być takimi świadomymi rodzicami. W związku z tym otwieramy się na dzieci, mówimy tak, 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 tak. I w sumie w pewnym momencie nie wiadomo, gdzie jest ten rodzic, bo okazuje się, że nasze potrzeby jako rodziców są gdzieś na drugim planie. I tu dochodzimy do takiego wątku, że mówienie nie przez rodziców jest równie ważne.
Bardzo się cieszę, że poruszyła pani ten temat. Jest bardzo ważne. Bardzo ważne, tak, faktycznie. Ostatnio jest, nie sobie, że taki trend, ale faktycznie jest takie nastawienie rodziców na spełnienie potrzeb dziecka. Natomiast właśnie ta koncepcja, i to nie z miłości, mówi o tym, że i też cała koncepcja związana z przywództwem rodzicielskim, o którym Jul mówi, ona jest związana z tym, że oczywiście my jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za spełnianie potrzeb bezpieczeństwa, miłości, takich podstawowych, jednocześnie będąc odpowiedzialnymi za realizację swoich potrzeb i branie odpowiedzialności za te nasze potrzeby, bo tak naprawdę właśnie w tym tak. Jul mówi o tym, że nie ma nic przeciwko temu, że mówimy tak, 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 zrobimy to, nie wiem, zawieziemy, odwieziemy, upieczemy, kupimy,
pójdziemy,
załatwimy, pobawimy się, przeczytamy książkę, zrobimy wszystko. To jest jak najbardziej okej. Jest jeden warunek, jeżeli my faktycznie mamy na to zgodę.
Swoją wewnętrzną.
Swoją wewnętrzną, bo jeżeli my robimy to tylko i wyłącznie dla dziecka, a nie mając na to tak naprawdę jakiejś takiej wewnętrznej zgody, nie mamy ochoty, bo jesteśmy zmęczeni, no to tak naprawdę prędzej czy później ta odpowiedzialność zostanie przerzucona na dziecko i prędzej czy później za to, że my nie umiemy powiedzieć nie, czyli nie umiemy powiedzieć sobie w sensie, że wiesz dziecko, ja teraz naprawdę nie jestem w stanie teraz poczytać tobie książki, bo chciałabym po prostu odpocząć, to jeżeli my przeczytamy tą książkę i będziemy jeszcze bardziej zmęczeni, to prędzej czy później tak to się źle odbije na relacji, bo albo nie wiem, krzykniemy, albo coś powiemy i potem winą za nasze samopoczucie niestety, ale obarczamy dzieci.
Czyli lepiej powiedzieć nie i być uczciwym wobec tej sytuacji, którą mamy tu i teraz,
tak,
niż przeskakiwać samego siebie, tak, poświęcać się.
Dokładnie tak. To poświęcanie się dla nikogo nie jest dobre, bo dzieci tak naprawdę one to czują. Jeszcze wracając do tych zachowań o tym niedziecięcym, jeszcze powiem, że właśnie w takich sytuacjach, kiedy my robimy różne rzeczy wbrew sobie, albo dla tak zwanego dobra dziecka, tak? Czyli żeby spełnić te różne potrzeby czy zachcianki, bo to też jest różnica pomiędzy jednym a drugim, to dzieci tak naprawdę czują, czy my to robimy w zgodzie z samymi sobą, czy nie. Jeżeli czują, że my robimy coś wbrew sobie, to one i tak nam pokażą to w jakiś sposób, który... O, tu jakby pojawia się kolejny temat takiego współdziałania pomiędzy dziećmi a rodzicami, ale tak, jakby generalnie chodzi o to, żeby być jak najbardziej autentycznymi, jak się da, bo dzieci takich rodziców potrzebują najbardziej, autentycznych, szczerych.
A czy mogłaby Pani omówić różnicę między potrzebą a zachcianką? Bo to mnie zaintrygowało, a przed chwilą się pojawiło w naszej rozmowie.
Potrzeba jest głębsza. Potrzeba to jest coś takiego, co naprawdę... To w literaturze zapisywane jako takie, takie napięcie psychiczne. W sensie coś takiego, co naprawdę stanowi o naszym dobrym samopoczuciu. To jest coś takiego, co jest nam naprawdę potrzebne. Tak, no, nie wiem, akceptacja, zabawa, bliskość, kontakt, autonomia, no, mnóstwo różnych rzeczy, harmonia, spokój. To są potrzeby, tak? Między innymi tych potrzeb jest oczywiście zdecydowanie więcej, a najważniejsze jest bezpieczeństwo i miłość. To są potrzeby. No, zachcianki to jest, nie wiem, jest mnóstwo innych rzeczy. I teraz jakby ta nasza przywódcza rola w rodzicielstwie polega na tym, żeby też uczyć dzieci odróżniać jedno od drugiego. Czyli że na przykład jeżeli dziecko chce, nie wiem, piąty samochodzik, tak? To można zapytać, a co w tym jest dla ciebie ważne, żeby mieć piąty samochodzik?
A dziecko powie, ponieważ ja tworzę swoją kolekcję.
Aha, no to jest ciekawe i to jest bardzo fajne, tak, to jest bardzo fajne, to jest bardzo fajna okazja do tego, żeby poznać świat dziecka, tak? Bo jeżeli dziecko faktycznie, tak, tworzy jakąś swoją kolekcję i to jest dla niego bardzo ważne, tak? Bo on coś tworzy, on coś kreuje, coś widzi, coś zbiera, coś analizuje, to już jest bliżej potrzeby niż zachcianki.
Znaczy dzieci mają umiejętność targowania się? Wyobrażam sobie teraz sytuację, że na przykład dziecko udziela takiej odpowiedzi, którą wymyśliłam, bo tworzy swoją kolekcję, ale jakoś tak piątym, szóstym zmysłem czujemy, że to jest inteligentne dziecko i do tej pory nie mówiło o kolekcji, a my jako rodzice mamy ochotę podważyć tą teorię.
Jul pięknie mówi o ciekawości i ja to naprawdę, ja to biorę w 100%, że taka autentyczna ciekawość, on to w swoich książkach pięknie opisuje, autentyczna ciekawość, czyli jakby ponownie wracamy do tej równej godności, tak? Bo...
Czyli, przepraszam, wejdę w słowo, tak? Chodzi o autentyczną ciekawość mnie jako dorosłego wobec tego, co mówi dziecko.
Dokładnie tak, bo jeżeli ja jakby wychodzę z założenia, że podważam, to znaczy mam jakieś wyobrażenie, to znaczy tu dochodzimy do jakiejś takiej dysproporcji, tu nie ma równowagi, tak? A małe dziecko, czy większe dziecko, ono ma swój świat i teraz jakby... Kluczem do tej relacji jest ta autentyczna ciekawość, bo być może właśnie chwilę temu w dziecku pojawiła się chęć stworzenia kolekcji. Jeżeli ja bym temu zaprzeczyła albo jakoś zanegowała bez zadania takiego naprawdę ciekawego pytania, takiego z taką ciekawością, a skąd to u ciebie się wzięło, opowiedz mi coś o tym, no to jest bardzo ciekawe, skąd to się wzięło.
A jeśli dziecko by w tej sytuacji odpowiedziało, bo Krzyś już ma, a ja nie?
Ale to też jest ciekawe, tak? Czyli, bo to naprawdę można rozmawiać,
nie, no dobrze,
tak?
Ja właśnie wymyślam te pytania, bo tak. Wyobrażam sobie konkretne życiowe postawy, bo oczywiście te książki, zresztą polecam Państwu bardzo serdecznie, bo te książki Espera Jula są napisane komunikatywnym językiem. Myślę, że wszyscy, którzy się oddadzą lekturze, dadzą radę. Ale zawsze te umiejętności psychologów staram się przekuć, bo przecież to taka praca Państwa, na język praktyki.
To właśnie jakby nawiążę do tego, nie, to bardzo fajnie jest rozmawiać, tak? W ogóle to cudowne są te rozmowy z dzieciakami. Naprawdę, jeżeli uda się zbudować taką relację, taką fajną właśnie, że można porozmawiać, ten świat dzieci, w ogóle świat drugiego człowieka jest bardzo ciekawy. On jest naprawdę bardzo ciekawy. Ale teraz, jeżeli mówimy o tym nie z miłości i na przykład może być taka odpowiedź, że bo kolega ma więcej, tak? To możemy oczywiście powiedzieć, że to jest ciekawe i w ogóle skąd to się wzięło. Ale też mamy jakby takie w zgodzie z samymi sobą, jeżeli mówimy o nie. Jeżeli byśmy uznali, że faktycznie na ten moment jakby nie możemy kupić, tak? Bo na przykład nie mamy pieniędzy, albo z jakichś powodów uważamy, że nie będzie tego piątego samochodzika, to właśnie jakby idąc w zgodzie z tą filozofią Jespera Juhla, możemy powiedzieć, i teraz tak, to jest właśnie teraz jakby pokażę, jak to działa. Czyli słyszę, tak? Słyszę i widzę, że to jest dla ciebie ważne. Tak? Ja słyszę, że ty byś chciał mieć piąty samochodzik, bo tworzysz kolekcję, by ciebie to interesuje, bo chciałbyś, nie wiem, spotkać się z tym kolegą i się jakoś powymieniać albo porównać. Ja słyszę, że to dla ciebie jest ważne. Jakby na ten moment nie jestem w stanie tobie go kupić. Tak? Czy my możemy się umówić, że na przykład, nie wiem, za miesiąc albo, nie wiem, będzie Wielkanoc, czy może wtedy. Bo to też pokazuje dzieciom, że są jakieś granice, także mamy swoje granice, które wynikają z różnych czynników. To, że już musimy kończyć.
Nie, ja to jest takie zawodowe, no muszę kontrolować czas, bo jeszcze przed nami powieść w cyklu Klasyka Wielkopolska, ale ze spokojem. Ja myślę, że za kilka chwil po piosence spróbujemy podsumować naszą dzisiejszą rozmowę, chociaż oczywiście temat mówienia nie poruszyłyśmy w bardzo małym procencie, ale może to jest przyczynek do kolejnego spotkania w naszym studiu, a za chwilę spróbujemy powiedzieć jeszcze słówko o mówieniu nie przez rodziców, do którego jak najbardziej mamy prawo.